Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarty dzień pielgrzymowania. Kontynuujemy nasze rozważania o wierze, o relacji do Pana Boga, o sensie naszego życia, wszystko to, co jest fundamentem, podstawą. Jesteśmy w ogóle pielgrzymami życiowymi tutaj, na tej ziemi. Czym jest wiara? Zapytał mnie ktoś. Jak powiedziałem, wiara to nie jest tylko przekonanie, że Pan Bóg istnieje. Wiara to jest przede wszystkim bezgraniczne zawierzenie, zaufanie Panu Bogu. Nie jest to proste. Bezgraniczne zawierzenie Panu Bogu i zaufanie do końca. W zasadzie życie nasze to jest nieustanna walka o to, żeby bardziej zaufać i zawierzyć Panu Bogu, aniżeli sobie. Pozwólcie, że na początku dzisiejszej konferencji odczytam słowa pożegnania rodziców, którzy żegnali swojego syna, który przeżył zaledwie 605 dni, a więc rok i 10 miesięcy. To był prawdziwy dramat dla tych rodziców, śmierć ukochanego syna Maciusia. Nie muszę chyba tego specjalnie uzasadniać, ale słowa, jakie ja wtedy na pogrzebie usłyszałem, wzruszyły nie tylko mnie. Zapytałem po pogrzebie rodziców, moich dobrych znajomych, czy mogę kiedyś te słowa wykorzystać na rekolekcjach czy w kazaniu. Zgodzili się, oczywiście tak, jeśli kto komuś może to pomóc, to bardzo proszę, może ksiądz przeczytać. I teraz pozwólcie, że odczytam te słowa, które wypowiedział ojciec na pogrzebie swojego syna, a obok niego stała żona, czyli matka małego Maciusia. Czasem od życia dostajemy prezenty, których wartość i sens poznaje się dopiero z czasem. Maciuś, właśnie ty byłeś, jesteś dla nas takim prezentem. Wielką tajemnicą niejednokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie, o co w tej twojej walce chodzi. Nieraz się buntowaliśmy. Po ludzku trudno się nie buntować, widząc cierpienie własnego dziecka, ale ufaliśmy, że miałeś tu na ziemi jakąś misję. Dzień przed twoim odejściem, w niedzielę Chrystusa Króla w Ewangelii, czytaliśmy słowa: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Czuliśmy, że opiekując się tobą, najmniejszym, bezbronnym, przyjmujemy do naszego domu samego Chrystusa. W trudnych momentach twojej choroby modliliśmy się o spokojną śmierć dla ciebie. Tak nieznośnie było patrzeć na twój ból. Mimo wszystko, kiedy nadszedł ten moment, płaczemy. Płaczemy z tęsknoty i z tej pustki, jaką po sobie zostawiłeś. Wiary jednak musimy się uczyć od najmłodszych. Twoja starsza siostra Anielka, następnego dnia rano po twoim odejściu, gdy siedzieliśmy przy śniadaniu, zaczęła się z troską dopytywać, czy ty u aniołków już jadłeś? Czy nie masz rurki w nosie? Czy masz otwarte oczka? I czy jak jesteś w niebie, to znaczy, że jesteś już zdrowy? Kiedy na wszystkie pytania usłyszała twierdzącą odpowiedź, odetchnęła z ulgą. Nasz dzielny wojowniku, wiemy, że jest ci najlepiej. Opiekuj się nami. My będziemy tęsknić i żyć z nadzieją na ponowne spotkanie. Maciuś, żyłeś tylko 605 dni, ale wystarczyło, by wiele dobrego wnieść do naszej rodziny. Bardzo ci za to dziękujemy. Najmilsi, dodam jeszcze tak na marginesie, że niedługo po śmierci Maciusia przyszedł na świat jego braciszek, a z czwartym dzieciątkiem mama jest w stanie błogosławionym, niebawem będzie rodziła. Tak sobie myślę, moi drodzy, żeby takie słowa napisać, trzeba mieć głęboką wiarę. To jest wypadkowa postawy serca ludzkiego. Kiedy przychodzą takie momenty, to są zawsze dwie drogi. Albo bunt i żal do Pana Boga, czasami trwały żal i bunt, a czasem okazja do nawrócenia albo pogłębienia wiary. Rodzice są bardzo wierzący, ale z taką dojrzałością, żeby napisać te słowa pożegnania i z taką wiarą i ufnością do Pana Boga, to się nie bierze samo z siebie. To jest wypadkowa modlitwy, życia Słowem Bożym, życia sakramentalnego. Wszystko to, co składa się właśnie na pielęgnowanie życia duchowego. Kiedyś na roratach ksiądz zapytał małe dzieci, jak to było ze zwiastowaniem Matce Bożej. Mały chłopiec podniósł rękę i mówi do mikrofonu: ja wiem. Ksiądz podsunął mu mikrofon i chłopiec zaczął mówić, jak to dziecko, na jednym oddechu, niemalże jednym zdaniem. Ze zwiastowaniem było tak: anioł Gabryl zeszedł z nieba i mówi: dzień dobry, Marysiu, będziesz matką Syna Bożego. Maryja odpowiedziała: nie będę, a on jej na to: będziesz, i wrócił do nieba. Wszyscy się uśmiechnęli, łącznie z księdzem, ale ksiądz lekko skorygował. Mówi: Maryja nie powiedziała, że nie będę, tylko zapytała, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Moi drodzy, musiała to pytanie zadać, ponieważ Maryja oddała swoje serce całkowicie Bogu i swoje życie. Nie chciała swego serca dzielić z nikim. Chciała pozostać nietkniętą. Wobec tego, jak to się stanie, skoro nie znam męża, a mam wypełnić mój ślub? W jakim sensie archanioł Gabryl ją uspokoił i mówi do niej: Maryjo, z Ducha Świętego poczniesz się, Syn Boży. Duch Święty cię osłoni. Od tego momentu Maryja nie zadała ani jednego pytania, dlaczego, co i jak. A popatrzcie od ludzkiej strony. Czy Maryja nie mogła pytać dlaczego? Dlaczego Pan Bóg ją stawia w takiej sytuacji? Bo warto sobie przypomnieć z katechezy, że często według prawa mojżeszowego za grzech cudzołóstwa kobiety były kamienowane. I teraz jeśli Maryja, będąc samotną, nieżyjącą w małżeństwie, jest w stanie błogosławionym, to kto by w to uwierzył, że bez udziału mężczyzny? Była pierwszą podejrzaną o grzech cudzołóstwa, a więc Maryi groziła śmierć przez ukamienowanie. Maryja była w takiej sytuacji, że ona nawet nie mogła pójść do rodziców swoich, Joachima i Anny, i pochwalić się: mamo, tato, wiecie, jaka łaska mnie spotkała? Którzy z rodziców by w to uwierzyli? A święty Józef, jej oblubieniec, jaki miał mętlik w głowie, chciał ją oddalić potajemnie, żeby nie narazić jej na zniesławienie. Kochał Maryję, ale dziecko pod sercem. Ufał, ale jak to zrozumieć? Wyobrażacie sobie, panowie, być w sytuacji Józefa? Albo, drogie panie, być w sytuacji Matki Bożej, żeby być główną podejrzaną o cudzołóstwo, będąc czystą niewiastą, bez grzechu, niepokalanie poczętą? Ale Maryja, będąc podprowadzona pod taki, powiem obrazowo, mur, gdzie się nie da nawet pół kroku zrobić dalej, bezgranicznie zaufała Panu Bogu. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Znamy te słowa, wypowiadamy je w modlitwie Anioł Pański. Trzeba było dopiero interwencji Pana Boga, który posłał anioła we śnie do Józefa i mówi: anioł, nie bój się wziąć do siebie twojej małżonki Maryi, gdyż z Ducha Świętego począł się w niej Syn Boży. Dopiero trzeba było nadprzyrodzonej interwencji Ducha Świętego, żeby święta Elżbieta przyjęła tę prawdę, że pozostając dziewicą, będzie matką Syna Bożego. Tak zawierzyć i zaufać do końca. Dlatego Maryja jest dla nas prawdziwym wzorem zawierzenia Panu Bogu i zaufania do końca. Ale od ludzkiej strony, czy Maryja nie mogła pytać Pana Boga, dlaczego musi rodzić Zbawiciela w tak skrajnie ubogich warunkach, w stajni? Dlaczego musi uciekać przed krwawym Herodem na emigrację do Egiptu? Dlaczego z bólem serca musiała szukać Jezusa, kiedy zgubił się, mając 12 lat, w świątyni jerozolimskiej? A kiedy przyszło apogeum zbawczego dzieła, dlaczego musiała patrzeć, jak jej syna skazują na śmierć, biczują, krzyżują? Dlaczego? Moi drodzy, jak się wtedy nie zbuntować? Jak nie zapytać Pana Boga, o co tu chodzi? Jeśli my będziemy takiej ludzkiej logiki szukać u Pana Boga, to możemy się zawieść. Otóż, moi drodzy, dopiero z perspektywy pustego grobu, kiedy Maryja poszła do grobu i zobaczyła, że grób jest pusty, zrozumiała i zobaczyła zwycięstwo Pana Boga. Trzeba było długiego czasu, żeby zobaczyć zwycięstwo Pana Boga, bo była pełna zaufania i pełna zawierzenia. Moi drodzy, a wspomnijmy postać Abrahama ze Starego Testamentu. Tak skrótowo. Abraham, jak mówi Pismo Święte, był w oczach Boga człowiekiem sprawiedliwym. W słowie sprawiedliwy zawierały się wszystkie cnoty. Oddany Bogu, ufający, kochający Boga, dobry dla ludzi, życzliwy. No, człowiek bardzo prawy. Nie miał potomstwa. Nieposiadanie potomstwa było znakiem przekleństwa. Ludzie wytykali takich palcami. O, muszą mieć coś na sumieniu, że Pan Bóg nie obdarzył ich potomstwem. Jego żona Sara była bezpłodna. Kiedy był już w podeszłych latach, oto Pan Bóg przez posłańców oznajmia mu: Abrahamie, będziesz za rok o tej porze cieszył się synem. Sara uśmiechnęła się, niedowierzając, a Abraham uwierzył. I to było sprawiedliwe w oczach Boga. Za rok przyszedł Izaak na świat. Wbrew wszelkim naturalnym prawom przyszedł na świat mimo podeszłego wieku, mimo bezpłodności Sary. I złożył Bóg obietnicę, z niego powstanie naród tak liczny jak gwiazdy na niebie. I kiedy Izaak dorastał, miał kilkanaście lat, Pan Bóg zażądał: złożysz mi syna w ofierze. Podwójnie sobie Pan Bóg zaprzeczał w jakimś sensie. Nie wolno było składać ludzi w ofiarach, jak czyniono to w pogańskich religiach. A po drugie, jak z jedynego syna miał powstać naród tak liczny jak gwiazdy na niebie? Ale Abraham nie targował się z Panem Bogiem. Wiedział, że jeśli Pan Bóg rozpoczyna jakieś dzieło, to wyjdzie z tego zwycięstwo Boga. I kiedy prowadził syna Izaaka na górę, aby złożyć go w ofierze, a syn dopytywał się: ojcze, a gdzie ofiara, którą masz złożyć? To Abraham do końca bronił autorytetu Pana Boga, mówiąc: synu, w swoim czasie Bóg upatrzy sobie ofiarę. Nie powiedział mu, że o niego chodzi. Kiedy miał go związanego na ołtarzu i w ręku miecz, aby przebić syna, nagle usłyszał głos anioła z nieba: Abrahamie, Abrahamie, pomyślnie przeszedłeś próbę wiary. Pomyślnie przeszedłeś próbę wiary. Siostry i bracia, a potem znalazł w zaroślach baranka, którego złożył w ofierze całopalnej. Otóż, moi drodzy, czy my przeszlibyśmy taką próbę? Ja mówię za siebie, na pewno bym takiej próby nie przeszedł. To jest obraz bezgranicznego zaufania do Pana Boga. Tego uczymy się całe życie. 40 parę lat temu, kiedy zdawałem maturę, dokładnie 42 lata temu, jednemu z naszych kolegów bardzdo dobrze poszły egzaminy pisemne i czekały go tylko ustne, ale z tej radości, że nieźle mu poszły pisemne, pojechał w swoje rodzinne strony, tam gdzieś do Modlina, nad Narew. Niedziela, maj, koledzy, koleżanki, no i skoki do wody. Raz, drugi, trzeci, udało się i za którymś razem ten nasz kolega skoczył do wody i głową uderzył w dno. Klasyczny wypadek. Uszkodził rdzeń kręgosłupa. Koledzy go wyciągnęli, był nieprzytomny, pogotowie przyjechało do Konstancina, Stocer. Następnego dnia w poniedziałek odwiedziliśmy go w Konstancinie. Pielęgniarka nie wpuściła nas i mówi: chłopcy, wasz kolega jest w tej chwili operowany. Stan jego jest bardzo ciężki. Nie mogę was wpuścić, ale wy się lepiej za niego pomódlcie, żeby przeżył i wrócił do zdrowia, bo stan jego jest bardzo ciężki. Rzeczywiście następnego dnia na Starówce w Warszawie u ojców Franciszkanów byliśmy całą klasą z rodzicami, z wychowawcą na mszy świętej, błagając o to, żeby Witek przeżył i wrócił do zdrowia. Otóż Witek żyje, ale niestety nie stanął już na nogi. Siedzi na wózku 42 lata. Chłopak o kipiącej energii, bardzo dynamiczny. Cała szkoła go znała, taki sympatyczny urwis. Widzieliśmy, jak on w oczach nam gaśnie, kiedy przez rok odwiedzaliśmy go w szpitalu, bo do jego świadomości docierała prawda, że on już nigdy nie stanie na nogi. Natomiast zauważyliśmy w ciągu tego roku, jak go odwiedzaliśmy, że zawsze przy nim jest pewna pielęgniarka, Zosia, która czy miała dyżur, czy nie miała, zawsze przy nim była. Zaczęliśmy coś podejrzewać. I rzeczywiście, kiedy po roku wypisali go ze szpitala, ona się zwolniła z pracy, a za rok pchała go na wózku do ślubu. A po 4 latach urodziła im się córka. A teraz są już dziadkami, mają 2 wnuków. Proszę mi wierzyć, jest to jedno ze szczęśliwszych małżeństw, które z nami odwiedzam. Nawet materialnie im się nieźle powodzi, bo Witek nie dość, że ma rentę, to jeszcze dorabia sobie na komputerze, bo ma częściową władzę w rękach, częściową władzę w palcach, także na komputerze może pracować. Kiedy zdarzył się ten wypadek, mieliśmy po 20 lat, byliśmy młodymi chłopakami i nie ukrywam, również wspominam swój żal do Pana Boga. Boże, jak mogłeś do tego dopuścić? Jak to się mogło stać? Trudno winić Pana Boga. Witek źle wybrał, nie powinien skakać. Ale, Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Takich sytuacji są tysiące w życiu, w świecie. Każdy ze słuchających mógłby jakiś dramat opowiedzieć, jakąś dramatyczną historię. Ale teraz, kiedy patrzymy z perspektywy tych lat, wspaniała żona, córka, wnuki, zięć, są naprawdę radośni i szczęśliwi. Pan Bóg nie przestał go kochać, ani nigdy o nim nie zapomniał. Dał mu tak wiele. I dlatego, moi drodzy, to dopiero możemy widzieć z perspektywy czasu, z perspektywy lat. Ile takich sytuacji w naszym życiu? Zaczynamy niektóre sprawy rozumieć po tygodniach, po miesiącach, po latach. Ale są takie sytuacje, których nie pojmiemy tutaj na ziemi. I dopiero wtedy, kiedy będziemy po drugiej stronie i spadną łuski z naszych oczu, i wtedy już nie będzie żadnej tajemnicy, poznamy całą prawdę. Zawierzyć, zaufać Panu Bogu do końca. Jak powiedziałem, nie jest to proste. Nie jest to akt jednorazowy. To jest cały proces. Powtórzę raz jeszcze, człowiek jest in via, w drodze. Zwróćmy uwagę, apostołowie widzieli niejeden cud Jezusa, słuchali Jego nauki z mocą. Byli uczestnikami tych cudów. Sami zostali wyposażeni w moc nadprzyrodzoną, kiedy wysłał ich Pan Jezus na pierwszą podróż misyjną. I wrócili szczęśliwi, aż tacy podnieceni tym, w co zostali wyposażeni, w jaką moc Chrystusa. A potem, gdy przyszła próba, tylko Jan został pod krzyżem. Wszyscy inni rozproszyli się w tłumie. Judasz zdradził Chrystusa w perfidny sposób, bo Judasz nie tylko, że był zachłanny, ale także stracił wiarę. On stracił wiarę wtedy, kiedy zobaczył, że Jezus umywa apostołom nogi. On, można powiedzieć, używając takiego dzisiejszego określenia, został powołany, ale on mentalnie podpiął się pod apostołów, żeby być blisko Jezusa. On chciał swoje ziemskie sprawy załatwiać. Jemu bardziej chodziło o to, żeby być blisko kogoś, kto jest takim liderem. I jak zobaczył, że Jezus umywa nogi, to co to za król? Co to za Syn Boży? To jest niemożliwe. I ostatecznie stracił wiarę i poszedł za marne srebrniki zdradzić Jezusa. Piotr zapewniał: Panie, choćby na krzyż, nigdy nie zdradzę Cię. Jak wiemy, kogut nie nadążał piać, kiedy Piotr mówił: nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka. Nie, to nieprawda. Stchórzyli apostołowie poza Janem, tylko ten wytrwał odważnie. A potem, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z nimi, nie wyrzucał im tego. Dawał znaki, że to On, ten sam prawdziwy. A oni pokornie prosili: Panie, przymnóż nam wiary, przymnóż nam wiary. Kiedy jeszcze nauczał Jezus przed zmartwychwstaniem, przed krzyżem i widział, jak ludzie odchodzili od Niego, zapytał ich wprost: czy wy chcecie odejść? Możecie. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Taką deklarację jest dosyć łatwo złożyć. Ale potem, kiedy przychodzi weryfikacja tych słów, to różnie to bywa, łącznie z apostołami. Dlatego, moi drodzy, swojego nawet niedowiarstwa, braku zaufania nie trzeba się jakoś do końca wstydzić. Jeśli apostołowie prosili: Panie, przymnóż nam wiary, to co dopiero my, słabi ludzie? I widzimy, jak to jest w naszym życiu. Wierzymy, wierzymy, ale do końca trudno nam zaufać. Dlatego i my za apostołami, z pokorą, mówimy dzisiaj do Pana Jezusa: Panie, wierzę, ufam, ale zaradź memu niedowiarstwu. Ty swoim światłem, Duchu Święty i swoją mocą możesz uczynić wszystko. Dlatego z pokorą wołajmy: Panie, przymnóż nam wiary.
Konferencję nagrano w Radiu Wiktoria.